Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zaprojektuj swój biznes, w którym rozmawiamy o cenach i o wartości. Krzysztof Szyszkiewicz.
Tak, to ja. Dzisiaj będziemy mówić o wartości i trochę postaramy się ją odmitologizować.
To trudne słowo. W tej serii mamy dużo trudnych słów.
To prawda.
To już czwarty odcinek.
Ale postaram wam się pokazać, że wartość to nie jest jakiś tylko tam coachingowy, wysokopoziomowy, każdy powinien sprzedawać poprzez wartość, tylko będziemy rozmawiać o konkretach, jak tą wartość policzyć i rzeczywiście jak to zrobić.
To ja ci powiem, że ja odkryłem ostatnio w dość niesamowity sposób wartość, nie? Bo ja robię mastermindy dla biznesmenów, dla przedsiębiorców, którzy mają firmy tam powyżej 10 milionów złotych. Spotykamy się raz w miesiącu, zdalnie, dwa razy w roku osobiście i rozmawiamy. I teraz byliśmy na wyjeździe w Sycylii i była bardzo ciekawa sytuacja, że dla nich to był kolejny wyjazd. Dopiero po 3 dniach warsztatów oni wyszli i powiedzieli, że nigdy tak nie przerabiali swojego patrzenia na życie i na biznes. I ta wartość, która została stworzona, była dla nich zaskoczeniem. Mhm. I cena, którą musieli zapłacić za mastermind'a, która na początku wydawała się wygórowana, wydaje się w tej chwili po czymś takim ułamkiem tej wartości, którą uzyskali. Nie? I ja nie potrafię przekazać, zanim ktoś nie wejdzie w ten proces i nie przejdzie ze mną przez rok takich działań, to nie zrozumie tej wartości, bo czasami ciężko jest o niej opowiedzieć.
No słuchaj, to może postaramy się twój case jakoś...
Ojej.
No, może będzie trudno, ale wydaje mi się, że tak naprawdę moim celem, jakby chętnie opowiem o wartości, jak ona wygląda, ale zaczynam się...
To zróbmy najpierw teorię, a potem rozpracujemy mastermindy za projekt i swój biznes.
Spróbujmy.
To czym jest sprzedawanie wartości?
Sprzedawanie wartości to jest... sprzedaż poprzez argumenty, które pokażą, ile ty jako klient danej usługi jesteś w stanie zarobić albo zaoszczędzić, korzystając z danej usługi. Sprzedaż wartości...
Czyli nie cena, koszt i tak dalej, tylko korzyść.
Korzyść, tak. Sprzedawanie przez korzyść. I teraz ja bardzo chciałbym oderwać się od takiego trochę wyświechtanego hasła, sprzedawajmy wartość, nie? W sensie sprzedaż wartości to nie jest tylko powiedzenie, tak jak mówi, nie wiem, na przykład BlaBlaCar, nie wiem, czy tak mówią, ale z tego, co pamiętam, kiedyś tak mówili, to jest fantastyczne hasło brandingowe, czyli pozwalamy spędzić ci święta z mamą. Nie? Mhm. I brandingowo to jest super, ale to nie jest sprzedaż wartości. To, co musisz robić, żeby sprzedawać wartość...
To tak jak Nike Just Do It, to... Tak. To jest świetny slogan, ale nie pokazuje wartości. Tak?
Tak, wartość powinieneś pokazać, szczególnie w relacjach B2B, gdzie zakupy są trochę bardziej przemyślane niż w takiej relacji B2C. Wartość powinieneś pokazać jako liczbę, tak naprawdę. To jest najlepsze i według mnie najbardziej zaawansowane sprzedawanie wartości, gdzie jesteś tą w stanie wartość nie tyle skwantyfikować, tylko my często mówimy na to zdolaryzować wartość, dollarizing value. I teraz... To, co musisz zrozumieć, jak masz sprzedawać przez wartość, to przede wszystkim musisz zrozumieć, co jest twoim nośnikiem wartości. Czyli jaka funkcjonalność, co w twoim biznesie, co w twojej usłudze, czy w twoim produkcie przenosi tą wartość i jaką wartość generuje. I teraz na przykład mamy cokolwiek. Na przykład mamy chociażby Mastermind, nie? I teraz spotkanie z tobą i warsztat z tobą to jest nośnik wartości. Co ona generuje dla odbiorców? Generuje na przykład to, że oni są lepiej w stanie zarządzać swoim biznesem lub lepiej zarządzać swoim życiem. Nie? Mhm. Załóżmy, tak? Poprawię mnie, jeśli
bardzo
się...
Dobrze. Lepiej zarządzać sobą.
Sobą, tak?
A to potem się przełoży na biznes, na życie, na rodzinę.
Tak, okej. Okay. I teraz zastanówmy się... I to jest specyficzny case, na pewno trudny, ty jesteś w trudnym case'ie, ale zastanówmy się i ja chętnie ostatnio robiłem wartość eventów, i to też się da policzyć, jak to można policzyć. I teraz tak, jeśli ty będziesz lepiej zarządzał swoim czasem, jeśli ty lepiej...
Swoją energią,
to będziesz efektywnie pracował nie 6 godzin, tylko 8 godzin. Tak, w sensie będziesz 8 godzin swojej efektywnej pracy w stanie spędzać nad wartościową pracą dla firmy, spędzając w firmie 12 albo 16 godzin. Tak, ja mówię o efektywnym czasie, w którym rzeczywiście masz energię i wiesz, jesteś gotowy do tego, żeby pracować na 100%.
Wnosisz tą wartość, tą korzyść do firmy, a nie tylko jesteś, tak?
Aha. Na przykład, tak?
Tak.
I załóżmy, przed wyjazdem na mastermind strzelam liczbami, oczywiście to wszystko jest twoja praca domowa, żeby to policzyć, ale strzelam liczbami, że na przykład wcześniej w pracy efektywnie pracowałem 4 godziny, teraz po takim wyjeździe, warsztacie, uczestnictwie w kursie spędzam 6 albo 8 godzin.
Wiesz co, to nie jest takie proste. Dam ci przykład kolegi, trochę zdepersonalizuję oczywiście, bo to oczywiście. Wszystko, co jest na mastermindzie, zostaje na mastermindzie, lepiej niż w Vegas, który prowadził firmę prawie 20 lat. Firmę, która miała 20 kilka milionów obrotu, czy tam kilkanaście milionów chyba, jak zaczęliśmy rozmawiać, ale był już tym zmęczony. I nie bardzo wiedział, co zrobić. I przez 3 lata warsztatów, co jakiś czas rozmawialiśmy o jego sytuacji, i on doszedł do wniosku, że po pierwsze firma jest jego i chce, żeby była, ale on niekoniecznie chce być operacyjnie zaangażowany. Więc musiał nauczyć się, jak zatrudnić zarząd, który operacyjnie to zrobi. Nie być bardziej efektywnym w firmie, tylko być bardziej efektywnym w życiu. Jak ten zarząd wynagradzać, jak to zrobić z jednej strony. Z drugiej strony, co ze sobą zrobić, jak nagle nie masz tyle czasu, nie musisz poświęcać tyle czasu i co z rodziną. I to się okazało, po 3 latach firma po pierwsze jest 2 razy większa prawie, bo nowi ludzie weszli z nową energią, mieli pomysły, które były pewno bardziej ryzykowne, których on być może by nie wziął pod uwagę z uwagi na to, że budował to i nie miał takiego rozmachu czy podejścia do ryzyka. A z drugiej strony on w tej chwili spędza 5 dni w tygodniu chodząc po górach, co jest jego wielką pasją.
Rozumiem.
I jak to skwantyfikować, tą wartość? Tego się nie da skwantyfikować moim zdaniem.
No. Let me challenge this.
No dobra.
Okej, okay, super. No to fajnie. Oczywiście. To, że on ma teraz spokojniejsze życie i to... Inne życie i to, że teraz chodzi po górach, oczywiście. Jego spokój ducha, przetransformowanie stylu
i
życia.
I 2 razy większa firma.
Tak, to jest jedna rzecz. Ale teraz tak. Ile realnie zajmuje ci sukcesja w firmie? Nie? Pierwszy, ja wiem, że nie wiadomo, tak?
2-3 lata.
Ale tak, ile, czy się u niego zajęła to, załóżmy, odkąd był u ciebie, nie wiem, między 1,5 roku, zaczął myśleć, czyli tak, oszczędzasz 0,5 roku już czasu. To jest coś, co możesz zakwantyfikować, bo szybciej doprowadziłeś, nie mówię, że w jego case'ie, tak, ale na podstawie jego case'u szybciej przeprowadziłeś sukcesy. Teraz dodatkowa rzecz, którą starasz się skwantyfikować i będzie ci to ciężko zrobić przed tym, ale już takiego case'a masz, więc jeżeli ktoś o tym myśli, możesz go wykorzystać. O ile zarząd nowy, jak długo jest w firmie, w której jest po sukcesji? Ile revenue generuje w pierwsze 6 miesięcy?
Jaką delta revenue
tak.
nawet? Czy robi więcej, czy mniej?
Dokładnie.
Tak?
No, jasne.
Może robić mniej, to
właśnie,
się też zdarza.
Oczywiście. No, tym bardziej, tak? I teraz, jeżeli wyliczysz sobie z pewnych, wiesz, z researchu, z wywiadu, no bo to jest sprzedaż B2B, tak? B2B value selling, musisz troszkę czasu nad tym poświęcić, musisz trochę lepiej zrozumieć, zrobić jakiś research, żeby dowiedzieć się, jak ty wartość, czyli ten value driver, którą generujesz, jak ona się różnicuje od takiej normy, tak? Bo to jest to dodatkowa rzecz, którą ty wytwarzasz. I teraz, jeśli na przykład typowo zarząd po sukcesji wytwarzał, nie wiem, w takich firmach jak on 100 milionów rewe, a teraz dzięki temu, że on u ciebie był, wytwarza i dobrze zatrudniony zarząd wytwarza 120 milionów rewe, to teraz ja nie mówię, że to ty w mastermindzie w 100% wygenerowałeś tą 20-milionową różnicę, ale teraz...
A szkoda.
Oczywiście, ale im bardziej... I teraz masz ten value driver, nie? Jakby rozumiesz, że zaoszczędziłeś mu trochę czasu i rozumiesz, że zoptymalizowałeś mu jego...
proces sukcesji.
Proces sukcesji, a w konsekwencji przychody w firmie za pomocą twojego zaangażowania. I teraz tak... Im bardziej konkretna twoja wartość, czy się im bardziej jesteś w stanie udowodnić, że ty byłeś niezbędny, żeby to przeprowadzić, żeby osiągnąć sukces, tak? Czy się osiągnąć tą deltę. I im bardziej ta wartość jest niezbędna w jego życiu, czy jest niezbędna w cyklu życiu firmy, czy jest niezbędna z punktu widzenia strategii firmy, tym więcej tej wartości, czy się tej delty, którą wyprodukowałeś, załóżmy, że to jest 20 milionów, możesz przypisać sobie, tak? I teraz Kiedyś takie mądre stowarzyszenie Professional Pricing Society, autor reklama, którego jestem częścią, zdefiniowało sobie podczas konferencji, ile tej wartości rzeczywiście wygenerowanej ty sobie możesz zabrać. I teraz im bardziej jesteś konkretny i im bardziej jesteś niezbędny do sukcesu, tym więcej możesz tej wartości zabrać. Maksymalnie to jest 50 do 60%. I teraz im na przykład to było strategiczne i akurat u ciebie to była strategiczna decyzja.
Tym mniejszy przepis.
Tak, ale strategiczne, czyli się, to było ważne, ale wiesz, twoje zaangażowanie i wygenerowanie tych 20 milionów więcej jest częściowo twoją zasługą, ale pewnie nie jest to tylko twoja zasługa. To była też jego praca, to jest też praca nowego zarządu, więc
to jest znalezienie nowego zarządu,
tak,
to jest
i tak dalej.
Wdrożenie,
czyli z mojego punktu widzenia ty jesteś niezbędny w tym procesie i jesteś strategicznie dla niego istotny.
Ale mało mierzalny.
Ale jesteś mało mierzalny, nie? No i teraz możesz tej wartości wziąć sobie trochę mniej. 20%, 10%, tak? Ale to jest sprzedaż i to jest cena oparta o wartość, którą ty generujesz.
Ale
10%, super...
10% przy 2 milionach z 20 milionów, używając twojego przykładu, tam były trochę inne sumy, to nagle okazuje się, że koszt masterminda roczny jest nieskończenie małym ułamkiem.
Jasne.
W porównaniu z takimi kwotami.
I
tak?
Oczywiście, no, tu na tych osiach musisz trochę sobie zadziałać, tak? W sensie podajemy bardzo uproszczony przykład. No pewnie nie wiem, czy to było 20 milionów, tak strzeliliśmy
nie,
tym case'em.
Nie, to było małe kilkanaście milionów, tak?
Ale załóżmy, tak? No, ja nie mówię, że to znaczy, że mastermind musi tyle ważyć. Pamiętaj, że pominęliśmy trochę ten krok, ale masz też inne rzeczy, które musisz wziąć pod uwagę. Poza wartością, którą generujesz, masz na przykład konkurencję albo Next Best Alternative. I teraz, jeżeli na przykład jest coś innego, czego nie polecam, bo na pewno jakby na tyle się znamy, pewnie generuje to super wartość, ale jeżeli masz jakąś konkurencję, masz jakiś Next Best Alternative, to teraz tą wartość, którą konkurencja byłaby w stanie wygenerować, musisz odjąć. I oczywiście to się zaczyna robić trochę trudniejsze, to jest trochę pewnie twojego gut feelingu, jak to powinno robić, ale już sama logika i przedstawianie tego case'a, żeby pokazywać ludziom, ile tej wartości jesteś w stanie wygenerować dzięki tym, co robisz w mastermindzie, to jest ta droga, którą powinieneś iść. I teraz oczywiście im bardziej mamy mierzalny biznes, im bardziej to jest na przykład zarządzanie agencja, tak? Na przykład mamy agencję marketingową i chcemy stworzyć kampanię performance marketingu, tak? I teraz pokazanie, ile za pomocą tej kampanii jesteśmy w stanie wyciągnąć i ile więcej jesteśmy w stanie wygenerować dochodu firmie, no tym bardziej możesz użyć tego value sellingu. Na pierwszym etapie zaawansowania musisz dobrze opowiedzieć o tym, czego klienci mogą się spodziewać i jaką rzeczywiście wartość dostaną. Im lepiej jesteś ją w stanie zmierzyć, im bardziej jesteś ją w stanie skwantyfikować, tym twoje argumenty po pierwsze zwiększą twoją szansę na konwersję, po drugie zwiększą twoją skłonność do zapłaty twoim klientom, po trzecie, tak jak mówiliśmy, przyspieszą cykl sprzedaży, czyli się po prostu klienci szybciej od ciebie to kupią.
Ale mastermind jest skomplikowanym produktem, tak? No bo jest bardzo soft, nie ma mierzalnych rzeczy. A jak wyliczyć wartość swojego produktu czy usługi w takich normalniejszych sytuacjach?
No to tutaj często wydaje mi się, że to, z czym my najwięcej pracujemy, to rzeczywiście pracujemy w usługach i oczywiście value selling też fantastycznie działa w SaaS-ach enterprise'owych. Czyli tam, gdzie mamy skomplikowane relacje B2B, gdzie mamy sprzedaż, czyli się funkcje sprzedaży w organizacji. I teraz pierwsza rzecz, to te nośniki wartości. Czyli musimy zastanowić się, co rzeczywiście niesie tą wartość, tak? Czy to jest na przykład opieka key account managera, czy to jest system, który szybciej nam coś przeliczy i tak dalej, i tak dalej. Czyli co rzeczywiście takiego dotykalnego, mierzanego my dostarczamy naszemu klientowi. Rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa, musimy się zastanowić, jak to wpływa na biznes klienta. I teraz z punktu widzenia biznesu klienta, najlepiej i najprawdopodobniej, najłatwiej będzie ci wytłumaczyć klientowi, że albo zwiększysz mu dochody, albo ograniczysz mu koszty. Więc value driver i to, na co ty działasz, będzie najłatwiej skwantyfikować przez ograniczenie kosztów albo zwiększenie przychodów w firmie twojego potencjalnego klienta. I teraz w momencie, w którym ty jesteś, musisz się zdecydować, co te przychody albo ograniczenie kosztów, jaka miara u klienta ma na to wpływ. Może to być na przykład wielkość organizacji, tak? No jeżeli na przykład mamy system, który nie wiem, łatwiej nam pozwala zamawiać rzeczy do firmy, nie? Albo system, który na przykład pracownikom pozwoli szybciej zamawiać lunch do firmy. Nieważne, nie? Taki mamy system dla swojej firmy. To teraz liczba pracowników i wycena o liczbę pracowników będzie pewnie najbardziej skuteczna. Czyli się wyobraź sobie, że masz aplikację, która sprawi, że zamówienie lunchu do firmy dzięki software'owi oszczędzi 5 minut twoim pracownikom dziennie. Ilu masz pracowników?
1000 pracowników to jest 5000 minut, tak?
To masz 5000 minut codziennie, tak? No i oczywiście jakby to nie jest tak, że ty dostarczysz te 5000 minut dziennie. W teorii tak, twój software na to pozwoli, no ale jest inny software, który to może do 7 minut ograniczyć, a nie do 5, więc wiesz, trochę tej wartości sobie zabierasz, ale zrozumienie, na czym ty będziesz mierzył tą wartość, czy się na przykład, nie wiem, ilość liczbę dokumentów w firmie, liczbę pracowników w firmie, revenue, jeśli na przykład...
Możesz mieć małą firmę, która ma duże kontrakty, prawda?
Na przykład, więc to są takie rzeczy, czy się, jeżeli masz już ten nośnik wartości, wiesz, na co on wpływa, no to musisz zacząć myśleć na jakiej dźwigni u klienta się oprzeć w takiej sprzedaży. I teraz tych nośników wartości powinno być kilka. Nie? W sensie to nie jest zazwyczaj jeden nośnik wartości, to jest jakaś suma. I z tej sumy tworzymy coś takiego, co się nazywa równaniem wartości. Czyli się tak, załóżmy, że wróćmy na przykład do tych eventów.
Zawsze mówimy z punktu widzenia odbiorcy.
Tak, z punktu widzenia
bo
odbiorcy.
Bo wartość ma być wygenerowana i ta korzyść ma być po stronie odbiorcy.
Po stronie odbiorcy. I ty musisz się spiąć albo z kosztami, albo z przychodem swojego odbiorcy, bo te argumenty to są te argumenty, które właśnie są kluczowe w sprzedaży wartości, w value sellingu. I teraz nie wiem, podając na jakimś przykładzie, na przykład weźmy te eventy, nie? W sensie, jeżeli ty jesteś na przykład za pomocą aplikacji, która obsługuje event, zaoszczędzić czas na tworzeniu dokumentów. Tak? No bo normalnie tworząc swój event, musisz zatrudnić prawnika, który napisze kontrakt i jakąś tam regulamin tego eventu. Tak? A załóżmy, że jest aplikacja, która już ten regulamin ma, który będzie tak. No i na czym ty tu zyskujesz? Po pierwsze, nie musisz zapłacić prawnikowi. To jest tam, załóż, nie, 5000 zł. Strzelam,
po drugie,
tak?
Masz pewno gotową stronę, tak. Więc to jest parę stów.
Tak. Po drugie, nie musisz inwestować swojego czasu. Twój czas jest tutaj ważny, tak? Godzina, ile zazwyczaj spędzasz na rozmowie z prawnikami na takim momencie? Nie wiem, godzinę, dwie godziny? Ile warta jest średnia godzina? Ja nie mówię twoja, tak? Ale na przykład, wiesz, pracownika, który pracuje, nie wiem, nad twoim eventem. Ile jest średnia pensja w Warszawie? Nie wiem, 10000 zł. On spędzi nad tym dwie godziny, dwie stówy. Lądują do twojej kieszeni, tak? I biorąc pod uwagę na tym evencie, który organizujesz, poprawnie się mylę, co roku organizujesz, jesteś w stanie sobie policzyć, jak używanie na przykład aplikacji do obsługi takiego eventu, ile w stanie jest ci zaoszczędzić czasu, nie? Albo inaczej, czasu, a za czasem idą konkretne pieniądze. I teraz aplikacja jest nośnikiem wartości, poszczególne funkcjonalności tej aplikacji, na przykład posiadanie przygotowanie prawnego czy regulaminów do poszczególnych typów eventów, to jest nośnik wartości i to jest nośnik wartości, który na przykład może skalować się na tym, ile ty za bilet bierzesz od swoich klientów, nie? No bo to może być na przykład jakiś procent, tak? Panie Maćku, jesteśmy w stanie ci tutaj oszczędzić na przykład 20% pana czasu. Tutaj pokazujemy panu, czemu jesteśmy w stanie oszczędzić te 20% czasu, a my z tyłu możemy się zastanowić, ile tej wartości możemy sobie dla siebie zabrać. I tutaj jakby myślimy na przykład o kontekście, sprzedajesz bilety, załóżmy, za 1000 zł, 200 osób, on chce zarobić na tym evencie 200 tysięcy zł. Jak weźmiemy od niego, nie wiem, 10-15% tej wartości, to pewnie dla niego nadal będzie to okej, nie? Więc mówię do ciebie językiem wartości, pokazuję, ile jestem w stanie zaoszczędzić, a na koniec jeszcze zderzam to z ceną, którą chcę ci zaoferować.
Mam takie pytanie praktyczne. zarówno mastermindów, konferencji i wszystkich innych rzeczy, które można zrobić. Bo zrozumienie tej wartości i opisanie tak, to jest okej, ale jak zaimplementować tą wycenę wartości w procesie sprzedaży? Czyli jak mówić do klientów językiem korzyści i wartości, żeby to było dla nich policzalne?
Tak. Ja uważam, że w ogóle niezbędny jest po prostu kalkulator, który albo, jeżeli czujesz się, jesteś dobry już w sprzedaży wartości, z którym czujesz się pewnie i policzysz to z klientem razem, a jeśli nie, no to potrzebujesz kalkulatora wewnętrznego, którego
wysyłasz
chociaż ty będziesz...
Wysyłasz potem z ofertą.
Tak, a nie musisz go wysyłać, nawet on może być dla ciebie wewnętrznie, ale jakby, żeby procesowo już się uczyć, jak powinniśmy wyznaczać tą cenę a propos wartości, czy żeby było to połączone z tą wartością, którą my generujemy, tak? I teraz kalkulator, który będzie dawał ci te 3-4 value drivery per segment klienta i dawał ci te rzeczy, na którym to najczęściej wpłynie w tym segmencie albo w tym use case'ie, to jest coś, co każda firma, która chce dojść do sprzedaży wartości, powinna sobie sama zaprojektować. Sama albo z czyjąś pomocą, ale w każdym razie zbudowanie takiego kalkulatora to jest coś, co powinno dać dość duży zwrot z inwestycji na podstawie tych trzech KPI, o których mówiłem wcześniej, ale rzeczywiście jeśli to jest na przykład to, że ograniczymy ci koszt obsługi prawnej, no to musimy wiedzieć, co to generuje i w jakich momentach tą obsługę prawną ci uskuteczniamy. Napisanie regulaminu, zdzwonienie się z prawnikiem, zrobienie poprawek i tak dalej, i tak
Czyli
dalej.
Pokazać ten łańcuch wartości i korzyści do klienta w procesie sprzedaży.
Możesz to zrobić,
Czyli
tak.
Nie tylko tak, jak ty mówiłeś teraz, że to wiedzieć, ale też umieć to opowiedzieć.
Tak. No wyobraź sobie na przykład, że...
To jak wy sprzedajecie swoją usługę? O, może to jest pytanie.
Wiesz co?
Jak pokazujecie tą wartość?
Jasne. My swoją usługę sprzedajemy tak naprawdę na poziomie case study, które robimy dla klienta. Weźmy SaaS, tak? Bo to jest... My w SaaSach pracujemy najwięcej i najwięcej pracujemy w SaaSach w cennikach. Poza tym e-commerce, tam to wygląda podobnie, też spółki usługowe. I teraz ja wiem, że ja za pomocą mojej optymalizacji cennikowej jestem w stanie ci wygenerować 10% MRR-u więcej.
Czyli miesięcznego przychodu więcej.
Miesięcznego przychodu więcej. Skąd to wiem? Wiem to dlatego, bo mam case'y wiem jak wygląda projekt, mam 3-4 nośniki wartości, przeanalizowanie twojego aktualnego stanu biznesu, sprawdzenie twojej konkurencji, zrobienie badania cenowego i implementacja i wiem, ile w moich case'ach i u moich klientów każda z tych faz przyniosła. Wiem, że nie zdarzył się case, w którym nie podnieśliśmy MRR-u, jeśli taki był cel, bo to nie zawsze jest cel, tak? Ale 90% przypadków o 10%. I wiem, i teraz zapytam ciebie, a ile twoja spółka, jakaś z twojego portfolio ma MRR-u? Tak?
Nie wiem. To większość znam.
Tak? No to załóżmy.
9 tysięcy złotych, 44 tysiące euro,
weźmy 40.
Euro,
weźmy
500 tysięcy dolarów i tak dalej. Bo tak. To wiesz, te spółki pytanie, czy mają rok, czy mają 10
Jasne,
lat. Tak?
Ale to,
44 tysiące euro.
Weźmy 44 tysiące euro, tak? I ja teraz wiem, że minimum podniosę ten biznes o 10%. Mam na to mnóstwo
Czyli
case'ów.
Prawie 5 tysięcy euro, tak?
I teraz ja chcę, żeby mój projekt zwrócił się w dwa miesiące.
Czyli twój koszt dla nas byłby 10 tysięcy euro.
Tak. Tak. I ja wiem, że ty po pierwsze...
Czyli twój nakład pracy dla spółki, która ma 9 tysięcy złotych MRR-u i 40 tysięcy euro będzie podobny.
Tak i nie, bo jest jeden kawiat, jest jedna ważna rzecz,
ale wycena
warto...
będzie różna. To próbuję, co innego próbuję powiedzieć, że z uwagi na to, że wy wyceniacie siebie według wartości, co bardzo polecam wszystkim, możesz mieć zupełnie różne ceny, ceny w stosunku do swojej bazy kosztowej, bo wartość daje ci inną.
Tak, tylko musisz pamiętać o jednej ważnej rzeczy, akurat w tych projektach, w pracowaniu nad ceną bardzo ważne są badania. I często badanie to jest koszt, który my ponosimy. I często pracowanie za pomocą badań dla spółek, które mają 9 tysięcy powtarzalnego miesięcznego przychodu, jest strzelaniem do komara z armaty. W sensie to jest bez sensu.
To nie będą 2 miesiące, żeby się samo badanie zwróciło, już nie mówię całej reszcie.
Dokładnie, tak? Ale jakby masz ten kontekst...
Ale to tam raczej proste doświadczenie zadziała na tym etapie niż...
Zadziała coś innego, tak? Ale ja się komituję do tego, że ja ten biznes o 10% podniosę. I teraz oczywiście działanie też i oczywiście wartość możesz dostarczać na różne sposoby, tak? Ja wiem, że tą wartość dostarczam, a klient mi może powiedzieć, no Krzysiek, no ale no to jak wiesz, że tyle dostarczysz, to ja ci zapłacę z tej wartości, którą dostarczysz. No i oczywiście to są te rzeczy, które gdzieś odejmują ci tą wartość w tym całym równaniu, tak? Bo ja na przykład nie mogę wziąć odpowiedzialności za to, jak klient to zaimplementuje. Ja mu pomogę, ale to jest jego firma i jego decyzja na
sam koniec. I jego ludzie.
I jego ludzie na sam koniec. Ja jestem w tej implementacji, bardzo nie lubię tego konsultingu. Znaczy nie lubię, ale jestem daleko od tego konsultingu, który po prostu wypluwa rekomendacje i cześć. Mhm. Tylko ja chciałbym być blisko i chciałbym pomagać na bieżąco, żeby też wziąć za to jakąś odpowiedzialność, no, ale to nie może być cała odpowiedzialność po mojej stronie. Bo wiesz, tysiąc rzeczy. COVID, tak? No i teraz jakby wiesz...
I nagle pracownik znika, tak?
Tak, albo nagle znika impact, który chce wygenerować. Albo po pierwszej fazie okaże się, że wiesz, są jakieś różne jakby strategicznie się zmienia coś w spółce i nagle nie chcemy pracować na MRR, tylko chcemy pracować na czernie. I to jest okej. Ja jako konsultant muszę, akurat w wartości dla mnie, muszę być elastyczny do klienta, żeby on wiedział, że ja chcę mu pomóc, nieważne, czy... To jest kasa, którą ja zarobię. Moim jakby głównym celem jest pomoc jemu. I teraz wracając do tej wartości, to jest ważne, żeby pokazywać tą wartość, którą chcesz generować i mieć to bardzo mocno skwantyfikowane i policzone. No i wydaje mi się, że akurat w moim cyklu sprzedaży jakby dokładnie wiem i mogę klientowi pokazać, co wpłynie na co, żeby to 10% tego MRR-u podnieść.
Ale zadam to pytanie troszeczkę inaczej jeszcze raz, czyli powiedzmy, że prowadzę biznes, nie zatrudniam ciebie, bo jestem za mały, ale rozumiem swoją wartość, potrafię ją policzyć. Jak najlepiej ją pokazać klientowi?
Mhm. Najlepiej ją pokazać i policzyć ją razem z klientem.
Czyli przejść przez to równanie, które mamy w głowie, tak, czy na kartce papieru z klientem, wytłumaczyć.
Tylko to jest wymagające. W sensie to nie polecam temu nikomu, kto takiego kalkulatora nie stestował w boju, że tak powiem, przynajmniej 10 razy nie pokazując takiego kalkulatora, czy nie pokazując takiej rozmowy klientowej.
Czyli warto zaczynać od tych mniejszych i mniej ważnych klientów, żeby na nich poćwiczyć i dojść do naszych kluczowych klientów
albo
pod koniec.
Albo na przykład przeprowadzić tą rozmowę z klientem, ale dać sobie czas, żeby cenę zaproponować kiedy indziej, okay, albo żeby jeszcze raz to przeliczyć, bo to wymaga przygotowania się na to, jak klient odbije piłeczkę i powie, a u mnie to wygląda inaczej. I oczywiście każdy klient ma jakiś swój specyficzny use case, ale na koniec dnia najważniejsze jest to, żeby po pierwsze nie tylko pokazać tą wartość, ale też umieć policzyć tą wartość dla klienta i najlepiej oczywiście zrobić to wspólnie z klientem, bo on wtedy czuje, że rozumie skąd są te wyliczenia. Nie ma nic gorszego, jak będziemy chcieli, jakby klient się będzie czuł oszukiwany. To jest pierwsza rzecz. No tylko, że to jest trudne. Nie? W sensie najpierw trzeba, jeżeli zaczynasz z value sellingiem swoją przygodę, to najpierw zaczynam, jakby proponuję, żeby to robić małymi krokami, czyli się najpierw policzyć sobie jakby u siebie wewnątrz tą wartość dla klientów, rozmawiać z tymi...
Nie przepisywać sobie całości tej wartości, tylko maksimum połowę, tak?
Tak. Robić takie rzeczy i im bardziej się czujemy komfortowo, tym bardziej możemy liczyć z klientami tą wartość, bo
jak przesadzimy, to klient nas usadzi, a jak nie doszacujemy, to się ucieszy. Tak,
tak, to jest problem, no bo pamiętajmy, że to są negocjacje i tu mamy dwie strony jakby, które mają może i zbieżny interes, ale też czasami rozłączne i cena jest
zazwyczaj. Mogą mieć zbieżny interes, jeżeli chodzi o produkt i inne rzeczy, ale finansowo mogą mieć rozbieżny. Zupełnie.
Zazwyczaj,
i to jest normalne.
Tak. Zazwyczaj, tak? Ja chcę, jeżeli korzystam z jakiejś usługi, to wolę, żeby było trochę taniej.
Krzysztofie, gdzie mogę poczytać o wartości i sprzedaży? Jakieś źródła, które wy używacie?
Koniecznie jakby value selling, książka, Mark Stiving. To jest ten autor, którego polecam razem ze Stefanem Liozu. W jednym nawet w książce o value sellingu jest chapter, czyli rozdział napisany przez mojego wspólnika o value sellingu, Maćka, którego gorąco pozdrawiam oczywiście, ale tam jest, tych dwóch autorów polecam na sam start i jeżeli chcesz, to możemy podlinkować pod tym wywiadem.
Podlinkujemy. Ja bym dodał książek. Jeszcze raport, o którym mówiliście, bo wy stworzyliście raport o polskich SaaS-ach.
Tak.
Więc jeżeli prowadzicie biznes SaaS-owy, to warto ten raport przejrzeć. Ja na pewno będę przeglądał i wysyłał do moich startupów. Gdzie można zobaczyć, jak ten rynek działa, tak?
Mhm, tak, zdecydowanie. Jeżeli tam też mówimy sporo o wartości, ale jeżeli jesteście w biznesie SaaS-owym albo chcecie być w jakimkolwiek tak naprawdę biznesie subskrypcyjnym i chcecie zobaczyć, jak działa polski rynek, ale tak naprawdę jest to fantastyczny benchmark również do globalnego rynku, to gorąco polecam. To się nazywa, ten raport, teraz mnie by przekręcił, State of Polish SaaS, Polish SaaS Pricing, tak. Okay. Zrobiliśmy ten raport razem z Innovation Nestem, żeby też już być zupełnie, całkowicie fair.
Dziękuję ci ślicznie za tą rozmowę. To już czwarty odcinek. Dajcie znać, jakie tematy chcielibyście, żebyśmy poruszyli w kolejnych odcinkach, bo mówiliśmy o wartości sprzedaży, mówiliśmy o sprzedaży w e-commerce i sosie sojowym.
Cenach.
Mówiliśmy o cenach. Tak, przepraszam, cenach w e-commerce. Mówiliśmy o biznesie subskrypcyjnym, więc dużo tego było. Dajcie znać, czy jest jakiś temat dotyczący pricingu w waszej firmie w komentarzach. No, Krzysztof, mam nadzieję, będzie na YouTubie odpowiadał na komentarze aktywnie, więc może tam coś się dowiecie też, ale czy jeszcze jest jakiś odcinek, który warto byłoby nagrać? Może jakiś specyficzny case wziąć na tapetę? Co ty na to?
Jasne, bardzo zachęcam bardzo i tak jak mówię, obliczenie wartości, jakbyśmy chcieli obliczyć wartość Mastermind'a, myślę, że jest nam potrzebne tak naprawdę przejście, bo jeden specyficzny case, o którym rozmawialiśmy, gdzieś tam szlify tego mamy, ale pamiętaj, że wartość powinieneś policzyć dla 90% swoich case'ów, tak. A nie tego jednego specyficznego, nie? Ale wydaje mi się, że w godzinę, w półtorej chociaż ramy czegoś takiego jesteś w stanie bez problemu roztrzaskać. Ostatnio robiliśmy to na webinarze dla branży eventowej. Słuchajcie, firma, która robi eventy, kompanii organizują bieg firmowy, może kojarzycie, tam na webinarze live z Kamilem jakby staraliśmy się zrozumieć, jaką rzeczywiście event generuje wartość. Na przykład twojej firmie, na przykład Christmas party u twoich poprzednich pracodawców. Czy da się w ogóle tego wartość policzyć? Pewnie da. Pracownicy się poznają, są trochę bardziej zrelaksowani i to się da skwantyfikować. W sensie nawet najtrudniejsze case'y da się policzyć tak, żeby nie sprzedawać, przepraszam za wyrażenie, bullshitu, tylko rzeczywiście, żeby sprzedawać policzalną wartość dla naszych klientów.
Zapraszam was co poniedziałek na serie eksperckie, a w czwartki o czwartej na audycję Zaprojektuj swoje życie. Dziękuję ci, Krzysztofie.
Dzięki wielkie, zapraszamy.